w losach Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego uosabia się niezwykle trudna i najnowsza historia Polski.
Kiedy w 1902 roku rodzi się Wyskota-Zakrzewski, Polski nie ma na mapach.
On jest przedstawicielem tego pokolenia, tych żołnierzy i oficerów polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy wycierpieli takie poświęcenie, nie doczekali się uznania, szacunku i podziękowań.
To jest pokolenie, które tą Polskę miało, cieszyło się tą Polską, walczyło o nią, no i ją straciło.
Kiedy zmarł w 1986 roku, pojawiły się w Anglii artykuły z nagłówkami "Zmarł polski bohater, zróbcie film o tym człowieku". Stanisław Wyskota-Zakrzewski urodził się 1 marca 1902 roku w Rybitwach, niedaleko Pakości. I chcę to podkreślić, że wychowywany był w takim patriotycznym duchu, w rodzinie o wielkich tradycjach narodowo-wyzwoleńczych.
Kiedy w 1902 roku rodzi się Wyskota-Zakrzewski, Polski nie ma na mapach Europy, nie ma na mapach świata. Dzieci wychowywane często w patriotycznych domach, religijnych domach, w szkołach uczono języka niemieckiego, języka rosyjskiego.
Jeden z przodków Stanisława bierze udział w powstaniu kościuszkowskim w 1794 roku. I ta tradycja, ta historia była przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Są różnego rodzaju opowieści, które te dzieci, młodzież chłonie, opowieści o powstaniu listopadowym, o powstaniu styczniowym, o powstaniu kościuszkowskim. No to jest cała tak naprawdę cały genom patriotyzmu przekazywany właśnie w wartościach domowych, w wartościach rodzinnych.
Więc ten entuzjazm i taka chęć wywalczenia sobie niepodległości mieszkańców nadgranicznych była wielka.
I kiedy przychodzi 11 listopada 1918 roku, teoretycznie wyzwolenie, teoretycznie pojawienie się Polski na mapach Europy, ale to jest tylko teoretyczne pojawienie się, ponieważ tak naprawdę cały okres dwudziestolecia międzywojennego, czyli ten okres kształtowania się Zakrzewskiego, to jest okres ciągłych walk Polski o granice. Zresztą jednym z Wykrota Zakrzewski bierze udział w kilku tych epizodach. No, pierwszym z nich to jest oczywiście Powstanie Wielkopolskie.
Kiedy wybucha Powstanie Wielkopolskie, on ma tylko 16 lat. To jest młody chłopak. I wraz ze swoimi kolegami konno stanowi taką szpicę powstańczą, zdobywają Strzelno. Po zdobyciu Strzelna idą na Kruszwicę i dalej Inowrocław. Gdzieś między Strzelnem a Kruszwicą ten konny oddział, który się rozrasta, zostaje nazwany Szwadronem Nadgoplańskim. Szwadron Nadgoplański to jest pierwsza samozwańcza, ale pierwsza jednostka o charakterze wojskowym, w którym młody, 16-letni chłopak jest już pełnoprawnym żołnierzem. Dlaczego pełnoprawnym? Dlatego, że 16 stycznia 1919 roku składa przysięgę żołnierską na Inowrocławskim rynku.
Sytuacja jest ekstraordynaryjna. Polska pojawia się na mapach. Ten młody człowiek, który słyszał o swoich dziadkach, swoich pradziadkach, którzy brali udział w innych zrywach niepodległościowych i widzi tak naprawdę, że to jest moment, w którym on po pierwsze może kontynuować swoją rodzinną tradycję, więc wydaje mi się, ale to jest tylko oczywiście moje przypuszczenie, że ta postawa jest taką chęcią spłacenia tego długu, tego testamentu, który jego dziadkowie zostawili i w związku z tym stąd się bierze też takie jego ogromne zaangażowanie.
Mundur, który założył, on zdejmie za niespełna 30 lat, ale te wartości, one będą dalej, do końca życia, do 1986 roku. W losach Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego uosabia się niezwykle trudna i najnowsza historia Polski. On jest przedstawicielem tego pokolenia, tych żołnierzy i oficerów polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy mimo, że wycierpieli takie poświęcenie, nie doczekali się uznania, szacunku i podziękowań od tej rzeczywistości pojałtańskiej, od tej komunistycznej rzeczywistości, jaka nastała w Polsce po zakończeniu II wojny światowej.
Kiedy on bierze udział w Powstaniu Wielkopolskim, automatycznie potem zostaje w zasadzie zawodowym żołnierzem i w ten wir tak naprawdę tych wydarzeń historycznych w Polsce, które dzieją się w okresie dwudziestolecia międzywojennego, włącza się bardzo aktywnie.
Kiedy kończy się wojna polsko-bolszewicka, jego pragnieniem, marzeniem jest służyć w kawalerii. To było rodzaj wojska, gdzie siebie widział po prostu. Trzeba zaznaczyć, że za wojnę polsko-bolszewicką otrzymał dwukrotnie Krzyż Walecznych. Zostaje skierowany na Wileńszczyznę jako dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza Nowe Święczany. Do tej służby byli kierowani tylko nieliczni. Jak sam powiedział we wspomnieniach o tak zwanych mocnych kręgosłupach moralnych, odpornych na propagandę komunistyczną.
To jest też tak, bo my mówimy Powstanie Wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka i potem przechodzimy do 1939 roku, ale tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę z tego, że Polska w okresie od roku 1918 jest w ciągłej wojnie ze swoimi sąsiadami, bo jest w wojnie z Litwą, bo jest w wojnie z Ukrainą, bo jest w wojnie z Rosją bolszewicką, bo jest w wojnie z Niemcami podczas Powstania Wielkopolskiego i jest w wojnie z Czechosłowacją. Nam się wydaje, że 11 listopada Polska pojawia się tak znikąd na mapach Europy i ona jest, a tak nie było. I ci właśnie młodzi Polacy, oni wiedzą, że oni o tą Polskę muszą walczyć, bo jeżeli oni tego nie zrobią, no to nikt za nich tego nie zrobi.
Stanisław Zakrzewski postanowił niemal do ostatnich dni września utrzymać w gotowości bojowej powierzony sobie szwadron. Wraz z innymi jednostkami 27 września 1939 roku dostaje się do niewoli w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. Do niewoli, z której już następnego dnia ucieka. I w głowie tego młodego nadal przecież oficera pojawia się myśl, jak dalej walczyć, w jaki sposób dalej walczyć o wolną, niepodległą Polskę.
I to jest taka postawa, która jakby kieruje wieloma osobami w tym okresie, którzy absolutnie się nie zastanawiają nad tym, jakie będą konsekwencje tych ich działań, tak?
Czy walczymy tu, w okupowanym kraju, czy udajemy się do Francji, gdzie tworzy się właśnie Wojsko Polskie. Uważałem, napisał, że Niemcy są tak dobrze zorganizowani, że tu na terenie Polski nie da się prowadzić skutecznej konspiracji. Był osamotniony w tym gronie. Jego dwaj bracia uważali, że należy tu zostać i tutaj walczyć. Zresztą młodszy brat Władysław był już członkiem konspiracji. Później, kiedy w 1942 roku powstanie Armia Krajowa, on wstąpi do tej organizacji pod pseudonimem Jacek. A dlatego, że był wybitnym grafikiem przed wybuchem wojny, podrabiał dokumenty. I podczas jednej z rewizji na ulicach Krakowa został schwytany, przy sobie miał nielegalne pieczątki i został podczas ucieczki rozstrzelany.
Klęska wrześniowa 1939 roku była tak naprawdę takim policzkiem dla tych żołnierzy, którzy jednak w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego odnosili sukces za sukcesem. On był oczywiście mniej lub bardziej okupiony krwią, mniej lub bardziej ciężki, ale to był sukces za sukcesem. Te wszystkie wojny graniczne Polska w zasadzie wygrywała.
W styczniu 1940 roku zimą przekracza, jak się później okazało, raz na zawsze granice ziem polskich w okolicach Trzech Koron na Słowację, by już tak naprawdę nigdy nie powrócić do kraju.
Dzięki Brytyjczykom trafiają właśnie między innymi na Bliski Wschód, no a potem oczywiście do Afryki. No i tam te wojska polskie się zawiązują.
To jest czas, kiedy rozpoczynają swoją ofensywę Włosi w 1940 roku, którym za bardzo się to nie udaje, dlatego do pomocy zostaje skierowana słynna Afrika Korps generała Rommela. To jest czas, kiedy jednostka okrywa się, w ogóle Brygada Strzelców Karpackich okrywa się wielką chwałą, zostaje przerzucona do Tobruku. Musimy pamiętać, że w tym Tobruku są straszne warunki. Wiele jednostek wcześniej tam operujących wytrzymuje powiedzmy miesiąc. Nasi żołnierze wytrzymują od sierpnia do grudnia.
Polacy wiedzą, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce, bo nikt za nich tej roboty nie zrobi. Prosta sprawa. Stąd mamy po pierwsze ten front wewnętrzny, czyli ten front wojsk konspiracyjnych, Armii Krajowej i tak dalej, a z drugiej strony mamy armię Andersa Bliskiego Wschodu z Azji, potem przeszły do Afryki, no i całym długim frontem do Włoch.
Na statku Batory w styczniu 1944 roku jednostka zostaje przetransportowana do wybrzeży, południowych wybrzeży Włoch i rozpoczyna się tak naprawdę największy okres chluby, sukcesów Stanisława Wyskota-Zakrzewskiego jako dowódcy pułku Ułanów Karpackich. To jest czas, kiedy dowódca drugiego korpusu polskiego generał Władysław Anders postanawia użyć tej właśnie jednostki do zdobycia Monte Cassino. Monte Cassino, wzgórza, które wcześniej było atakowane i nie zdobyte. Lądując ze swoją jednostką na Półwyspie Apenińskim, musimy zdać sobie sprawę, że to jest nadal młody mężczyzna. Ma 42 lata, a w swoim życiorysie może pochwalić się już udziałem w Powstaniu Wielkopolskim, wojną polsko-bolszewicką, sukcesami organizacyjnymi i sportowymi w II Rzeczpospolitej, udziałem w walkach wrześniowych 1939 roku, a następnie heroicznym przedzieraniem się przez okupowaną Europę aż do Francji, by ostatecznie znaleźć się zupełnie na innym teatrze działań, na innym kontynencie, o innym klimacie, innej kulturze, czyli w Syrii, aby tutaj dalej, będąc tak daleko od Polski, myśleć o wolnej i niepodległej. To jest niesamowite.
Mieli nadzieję na odzyskanie wolnej Polski. Mało tego, najwyżej postawieni politycy Churchill, Roosevelt i obiecywali, że ta Polska wróci, że oni sobie nie wyobrażają, żeby Polski miało nie być. Tak? Na ile te obietnice były skuteczne i na ile one były zgodne z prawdą i na ile mogły się tak naprawdę z tą prawdą pokryć, to już jest inna kwestia. Tak, tylko wydaje mi się, że tutaj motorem napędowym była walka o niepodległość Polski, o odzyskanie tej niepodległości.
Wierność raz obranym zasadom. Wierność tym ideałom, którym składało się przysięgę. Ja cały czas bym wracał właśnie do tego wychowania domowego, patriotycznego, o korzeniach patriotycznych i tej przysięgi na inowrocławskim rynku. Że to cały czas, właściwie co jakiś czas widzimy w tym życiorysie się przebija. I mówimy o Stanisławie Wyskota-Zakrzewskim, ale mamy przykłady całego pokolenia, które właśnie tak postępowało, dzięki któremu mogliśmy odnosić wielkie sukcesy na polu walki mimo przegranego września 1939 roku. Przecież nasze wojska, nasze jednostki walczyły na wszystkich frontach II wojny światowej. Skończyło się tragicznie. I teraz co? To pokolenie po zakończeniu wojny poddało się? Nie.
Musimy sobie jeszcze zdawać sprawę, że Zakrzewski jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego już był wysoko postawionym oficerem. I wysoko postawieni oficerowie byli utożsamiani z burżuazją, byli utożsamiani z uciskiem, byli utożsamiani z kapitalizmem i najzwyczajniej w świecie byli utożsamiani jako wrogowie klasy robotniczej. Więc to jest jakby jedna kwestia. Zakrzewski, a także inni, którzy zetknęli się z bolszewizmem, chociażby podczas wojny polsko-bolszewickiej, wiedzieli, czym generalnie to wszystko pachnie. Wiedzieli, czym to grozi. Wiedzieli, że z bolszewikami nie ma rozmowy. Na emigracji zdawano sobie sprawę, kto jest odpowiedzialny za Katyń. I że oficerowie, także jego koledzy, leżą w tych dołach katyńskich, w Charkowie, w Miednoje.
Zakrzewski wybiera, on sam to napisał, los tułacza. Oni siebie nazywali błędnymi rycerzami, tułaczami, o których ojczyzna zapomniała. Zamieszkuje w miasteczku Greensby i rozpoczyna nowy okres, który jest bardzo trudny. Zajmuje się na początku handlem obwoźnym, sprzedaje szczoteczki.
No to jest w ogóle problem bardzo szeroki, czyli tego, jak żołnierze po II wojnie światowej, którzy w tym rygorze wojskowym funkcjonowali przez tyle lat, potem do tej wracali do normalnego życia. To nie jest tylko znów sytuacja Zakrzewskiego, ale też innych wybitnych dowódców, tak? Generałów, którzy pracowali w barach jako kelnerzy. Tu przed chwilą z Montgomerym się ściskali, a i Montgomery, który jest przyjmowany, fetowany, odznaczany, a oni w tym samym czasie zbierają puste szklanki w barach angielskich.
Bardzo dużo czasu poświęcił działalności kombatanckiej, pisarskiej, społecznej.
Kultywowanie pamięci, kultywowanie historii, dbanie o nią w trudnych warunkach emigracyjnych jest niezwykle istotne.
W testamencie sporządzonym pod koniec życia, w pierwszej połowie lat 80. XX wieku, zapisał, że chce być pochowany w grobie matki Emilii Wyskota-Zakrzewskiej na Kujawach nad Gopłem, dawny powiat Strzelno. Stanisław Wyskota-Zakrzewski zmarł 8 stycznia 1986 roku w Grimsby w Anglii i zgodnie z jego wolą prochy jego zostały sprowadzone do kraju i uroczyście pochowane w dniu 5 lipca 1986 roku. W tej komunistycznej rzeczywistości połowy lat 80. to było niezwykłe wydarzenie, ponieważ przyjechało 40 delegacji z całego świata, żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich, którzy chcieli pożegnać swojego dowódcę. To były delegacje ze Stanów, z Kanady, z Australii, z Wielkiej Brytanii, wielu, wielu innych. Oprócz tego testamentu w dokumentacji znaleziono również niezwykły wiersz, który pułkownik napisał, będąc tam na emigracji, pod znamiennym tytułem W drodze do domu. W drodze do domu, z którego wyszedł na powstanie wielkopolskie. Wracał teraz, w 86 roku, zwolniony z przysięgi żołnierskiej do grobu matki.